Moi kochani, oto drugie rozważanie męki Pańskiej w tym naszym wielkim poście, który Pan Bóg dał nam kolejny raz w życiu, byśmy go przeżyli. Zamyśliłem się w tym tygodniu nad intencją tego drugiego rozważania. Prosiliśmy wspólnie na początku, by Pan Bóg przyjął to nasze rozważanie jako modlitwę o pomyślność ojczyzny naszej, a także o pokój i zgodę na świecie między ludźmi, między narodami. Myślę, że to jest bardzo piękna, szczytna intencja modlitwy. Wiemy, że duży niepokój na świecie, że wiele wojen się toczy, ludzie nie mogą dojść do zgody, do pojednania. Jedni pragną być wolni, rządzić się sami, jak Kosowo, co się rozgrywa na naszych oczach, a inni mają swoje interesy, by mówić, że nie. I tak oto dochodzi do niezgody, do konfliktów. A jeżeli popatrzymy na naszą ojczyznę, w której cieszymy się Bogu dzięki już tyle lat, że nie ma wojny, takiej wojny jak ta druga światowa miniona, która niszczyła wszystko, domy, dobytek, ludzi, życie. Ale czy jest pokój, czy jest taka zgoda, która by nas naprawdę radowała, czyniła szczęśliwymi? Pewnie moglibyśmy śmiało powiedzieć, że tego wielkiego daru pełnej zgody, jedności, braterstwa wciąż nie ma. Dlatego nasza modlitwa w tej intencji jest czymś zawsze aktualnym. W tej drugiej części rozważamy, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia. Niesłuszne przed sądem oskarżenie. Myśląc o całej scenie ewangelicznej, którą stanowi treść tego drugiego rozważania, zauważyłem, moi kochani, jak wiele tam jest elementów, które wiążą się ze słowem człowieka, z tym słowem, które wypowiadamy. Jak od tego słowa zależy pokój i niepokój, życie i śmierć, radość i smutek. Już pierwsza chwila. Chcemy rozważyć, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia. Słowem można oskarżać. Można oskarżać nawet niesłusznie. Czy ta scena oskarżania Jezusa przed sądem jest odległa od nas? Chyba z bólem serca dostrzeżemy, że nie. Ile razy w moim życiu kogoś oskarżyłem słowem, albo chociażby w myślach o coś posądziłem. A jeszcze jaki wstyd, gdy okazało się, że było to oskarżenie niesłuszne. A na naszych oczach wciąż dzieją się oskarżenia. Czytamy o nich w gazetach, widzimy ich tragiczne skutki. Pan Jezus cierpiał w swojej osobie, On cierpiał właśnie te wszystkie momenty, które ludzie przeżywają, gdy są niesłusznie oskarżani. Oskarża się słowem. Pan Jezus stoi przed sędzią. Przed sędzią, którym jest człowiek. Stoi ten, który jest Panem wszystkiego, którym dał wieczne prawa, który ustanowił prawo miłości Boga i człowieka, który sam jeden zarezerwował dla siebie sąd, cierpliwie oczekiwany na końcu, nie wcześniej, by dać szansę. I oto człowiek ma wydać nad nim swój wyrok, również używając do tego słowa. Pan Jezus miał wielu sędziów w swoim narodzie, w Sanhedryn. Miał sędziego w osobie Piłata, przedstawiciela władzy rzymskiej. Oto człowiek chce wydać sąd, uzurpować sobie prawo do tego, by powiedzieć: nie mylę się, Ty zasługujesz na taką albo inną karę. I widzimy na przykładzie Pana Jezusa, jak sąd ludzki może być omylny i jak sąd ludzki może być dotkliwie krzywdzący. Można nawet skazać człowieka niewinnego. Czy scena Piłata jest odległa od nas? A może też wiele razy w życiu mamy gotowy sąd na innych? Piłat koniec końców wydał swój sąd pod naciskiem. Umył ręce na znak, że to, co powie, nie jest jakby jego, ale tym niemniej do niego należała władza. Co powie, to się stanie. Piłat nie ma siły, żeby uzgodnić swoje najgłębsze przekonanie ze słowem, które ma wypowiedzieć. Inaczej czuje, inaczej myśli, a inaczej mówi. I tym wskazuje i przyczynia się do śmierci Pana Jezusa. I znowu, moi kochani, warto sobie przypomnieć, czy mi się w życiu nie zdarza, że co innego myślę, co innego mówię. I może jeszcze to na kimś może bardzo poważnie zaważyć. I nie mam odwagi powiedzieć tak, jak myślę, wolę jak Piłat umyć ręce po cichu, przerzucając na kogoś innego odpowiedzialność. Oto jak krzywdzą Jezusa ludzkie słowa, bo one za chwilę przerodzą się w nieodwołalne decyzje. Pan Jezus stoi przed sędzią ubrany w szatę. Śpiewaliśmy w godzinkach o męce pańskiej dla białej szaty, którą jest odziany, głupim nazwany. Można z człowieka drwić również przez to, że się mu przypnie etykietkę, że się go wyśmieje dla jego ubioru, dla jego zewnętrznej postawy, wyglądu. Ileż to drwin pada z ludzkich ust, że ktoś jest tak czy inaczej ubrany, albo tak czy inaczej wygląda, albo brak mu urody, albo nie jest dostatecznie wysoki czy wysportowany. Ile ludzi przez to cierpi i ile z łatwością takich zdań jest wypowiadanych. Ile razy kogoś potrafimy nazwać właśnie po prostu człowiekiem głupim, takim czy innym głupkiem, słowo pogardliwe. Pan Jezus to wszystko przyjął na siebie, płynące z ust ludzi Jego czasów. Jezu przez pospólstwo niewinnie, jak łotr godzin śmierci, obwołany. Oto inny przypadek słowa ludzkiego. Krzyczymy tak, jak krzyczy tłum. Myślimy tak, jak myśli ogół, większość, bez zastanowienia. Ci obok wypowiadają takie zdania i sąd, to ja też. Bez myślenia, czy mają rację, bez myślenia, jakim prawem to czynią, o kim i o czym mówią. Znam ludzi, którzy z wielką nienawiścią potrafią mówić o takim czy innym człowieku, czy instytucji, na przykład, powiedzmy to sobie tutaj, o Radiu Maryja. Ale na pytanie, czy kiedykolwiek słyszałeś choćby jedną audycję, choćby 5 minut tego radia, odpowiedzą, że nigdy. Mówią to, co im w uszy i w serce wlało ogół, pospólstwo, wszyscy razem krzyczący. Myślę, moi kochani, że tak wiele niestety naszych decyzji zapada. Słuchamy, co mówią inni, a nie staramy się mieć własnego, wyrobionego przez namysł, przez dotarcie do źródeł, do faktów, zdania. Pan Jezus cierpiał przez słowa wypowiadane chórem. A w chórze jakby nikt nie bierze odpowiedzialności za to, co mówią. Ukryje się za innymi. A jest nas wielu, więc nic nam nie zrobią. Oto słowo, które też prowadziło do męki Jezusa. Śpiewaliśmy, przywołując wydarzenia ewangeliczne, Jezu pod przysięgą od Piotra po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany. Piotr zaparł się Jezusa, zaparł się słowem. Pytano go, odpowiadał swoje, nie znam go. Rozumiemy dobrze, jaka była przyczyna i w tym poetyckim tekście to jest z wielkiej bojaźni. Czasami nasze słowa mogą być inne niż w głębi serca myślimy, bo opanuje nas lęk, strach. Strach przed przełożonym, strach przed opinią publiczną. Czasami nie mamy odwagi powiedzieć tego, co naprawdę myślimy i czujemy, nawet w najbliższym gronie rodziny, kolegów, koleżanek. Nie mamy odwagi czasem w klasie wyrazić swego zdania odmiennego od innych kolegów i koleżanek, bo nas zakraczą i wykluczą ze swego grona. Święty Piotr przeżył ten dramat, gdy lęk i strach były większe od tego, co w głębi serca naprawdę chciałby powiedzieć. Słowo zaparcia się, słowo nieprawdy. Od Heroda i dworzan zelżywie wyśmiane. Ile razy w dzisiejszym rozważaniu męki pańskiej powraca słowo wyśmiany, szyderstwo. Czy te słowa są odległe od naszej, od naszego życia? Myślę, że wciąż ludzie cierpią właśnie z tego powodu, że są nieszanowani, są wyśmiewani, wyszydzani, zapomina się o ich godności, nawet gdyby cokolwiek przeskrobali. A Pan Jezus to wszystko cierpiał po prostu tak, nad Nim się pastwiono. Nasz pieśniarz przez tak wielu ulubiony, który niedawno zmarł, Czesław Niemen, śpiewał w swojej piosence dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem. Myślę, moi kochani, że dzisiejsze zatrzymanie się nad męką Pana Jezusa wyraźnie nam pokazuje, jak wiele zła może uczynić człowiek swoim słowem w różnych okolicznościach i z różnych powodów. Ale zastanówmy się, skąd bierze się takie słowo? Przecież ono nie rodzi się z końca języka. To nie język za nas mówi. Nasze słowo rodzi się w naszym sercu. Rodzi się w naszych myślach. Dlatego Pan Jezus też mówił, że wszelkie zło rodzi się w sercu człowieka. Pan Jezus każe nam zwrócić uwagę na nasze serca, na ich stan, na to, co w nich, jak u źródła, jest. Słowo będzie zawsze lustrem, odbiciem tego, co najprawdziwszego mamy w sercu. Myślę zatem, że dzisiejsze rozważanie męki Pana Jezusa może być dla nas taką modlitwą. Panie Jezu, pomóż mi mieć czyste serce. Serce odważne, serce mądre. Serce, które zawsze zada sobie trud badania opinii ludzkich, a nie ich powtarzania. Serce, w którym będzie zawsze szacunek dla drugiego człowieka. Serce, które będzie umiało patrzeć na drugiego człowieka tak, jak Jezus patrzył na innych. Jakie były słowa Jezusa? Chciałbym przytoczyć dwie sytuacje z Jego życia. Dobrze je znamy. Pierwsza sytuacja, o której myślę, to ta, gdy przyprowadzono przed Jezusa kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie i za to chciano ją pozbawić życia przez ukamienowanie, obrzucenie kamieniami. Ale jeszcze nadarzyła się okazja, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zahaczmy o tę sprawę Jezusa, co On powie, jaki sąd On wyda, bo może uda nam się Jego przy tej okazji wyeliminować. I kiedy tak oskarżali wszyscy tę kobietę, która pełna trwogi i załamana, stała pośród wrzeszczących ludzi. Pamiętamy, Pan Jezus w milczeniu pisał coś na ziemi. A kiedy jeszcze bardziej nastawali na Niego i chcieli przerwać Jego milczenie, powiedz wreszcie coś, odezwij się, zobacz, co się dzieje. Mamy pytanie w sprawie życia i śmierci tej kobiety. Pan Jezus zadał im druzgocące pytanie. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Zobaczmy, że Pan Jezus najpierw przed milczeniem napór zła, napór osądów, stawił czoła spokojem, swoim spokojem, temu, co możemy nazwać złością, harmidrem, chaosem, wśród którego nie można dobrze myśleć. A potem Pan Jezus skierował do nich słowo, które może służyć poprawie wszystkich, słowo pełne dobroci, chociaż wymagające. Zanim kogokolwiek osądzisz, człowieku, popatrz w swoje własne serce. Czy masz do tego prawo i jakie ono jest? Chcesz bronić Bożego prawa, rzucać kamieniami? Masz serce czyste, wolne od grzechu? Tym słowom w swoim sumieniu niestety nie mogli się oprzeć, więc odeszli jeden po drugim. Wtedy Pan Jezus zwrócił się do tej niewiasty. Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Zobaczmy, jakie krótkie zdania, ale o jak wielkiej treści. Nie bój się, nie będziesz potępiona, ja ciebie też nie potępiam. Jest czas na nowe życie. Słowa, które otwierają nowe perspektywy, dają nadzieję, uwalniają. To były słowa Jezusa. Spójrzmy na drugi obraz życia Pana Jezusa, Jezus ukrzyżowany. Jakie są Jego słowa na krzyżu? Czy przeklina jak jeden z łotrów? Pan Jezus rozmawia ze współcierpiącymi łotrami. Potrafi jednemu dodać otuchy, obiecać niebo, bo widzi jego skruchę. Zwraca się do swego Ojca w niebie, prosi o przebaczenie dla ludzi, którzy go krzyżują. Jakie musi mieć serce ktoś taki jak Jezus, który w takiej sytuacji wypowiada te, a nie inne słowa? Pięknie naśladował Jezusa święty Maksymilian Kolbe, gdy w bunkrze głodowym, w obozie koncentracyjnym razem ze swymi współtowarzyszami męczarni, zamiast przeklinać, jak to czasami bywało, modlił się i w ten sposób oddawał ostatnie chwile swego życia w Boże ręce. Jakie musi mieć serce Jezus, że wypowiada takie słowa w tej sytuacji? Myślę, moi kochani, że właśnie Jezus nam pokazuje zależność słów w każdej sytuacji od serca, które On posiada. W litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa prosimy: uczyń serca nasze według serca Twego. Niechaj to rozważanie męki Pańskiej będzie dla nas ciągłym takim proszeniem Pana Jezusa. Panie Jezu, widzę, że moje serce może być jeszcze lepsze, bardziej podobne do Twojego. Bądź lekarzem, nauczycielem, światłem dla mojego serca. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała takie piękne zdanie. Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne. Rozważaliśmy, jakie słowa doprowadziły do śmierci i męki Pana Jezusa, ale są przeciwne słowa, pełne dobroci, mądrości. Matka Teresa z Kalkuty mówi, że nawet gdyby były krótkie, to zatoczą szerokie, dalekie echo. Słowa, które wypowiadamy, mogą mieć przedziwną moc. Były rektor Akademii Medycznej w Krakowie specjalista chorób wewnętrznych dr Andrzej Szczeklik, mówi między innymi coś takiego. Jest taki dział w medycynie, który bada połączenia między mózgiem a systemem odpornościowym. I nie ulega wątpliwości, że takie złącza istnieją, chociaż w sposobu, w jaki działają, jeszcze nie znamy. Otóż te mechanizmy można wzbudzić słowem. I to jedno jest jednym z ważnych zadań lekarza. Wzmocnić słowem siły obronne organizmu. Tchnąć wiarę. Dać trochę nadziei. Współczesny lekarz mówi, że słowem można leczyć, można bronić się przed chorobami. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że słowo pełne dobroci zatacza szerokie kręgi jak echo. Myślę, moi kochani, że doświadczamy tego nieraz w życiu. Jak przyjemnie jest żyć w atmosferze, w której czuć dobroć z każdego słowa, z tego, jak się do siebie ludzie zwracają, jak się traktują, jak o sobie myślą. Myślę, że tego chce też nas nauczyć Pan Jezus swoją Ewangelią. Panie Jezu, kończąc to rozważanie, chciałbym prosić dla siebie i dla każdego z nas, byśmy umieli uczyć się od Ciebie pięknego serca, z którego będą wypływały słowa uzdrawiające, dające nadzieję, pełne miłości, jak Twoje. To nie są zawsze słowa gładkie i proste do wypowiedzenia. Nieraz są trudne, kosztują dużo namysłu, dużo mądrości i nieraz ofiary. A może, kochani, wielu z Was, młodzieży droga, trudnicie się czymś, co się wiąże ze słowem. Śpiewacie, piszecie wiersze, uczycie się, może gracie czy wystawiacie sztuki. Wszystko to jest ważne. Jako chrześcijanie mamy być ludźmi, którzy z serca mówią o tym, co piękne, co wartościowe, co dobre. I tym wnoszą coś nowego, pięknego w życie. Jest taki niemalże współczesny święty, który zmarł niedawno, bo w roku 1971, święty Jakub Alberione. On wierzył mocno, że trzeba dzisiaj głosić Ewangelię, miłość, dobroć wszelkimi sposobami, że trzeba użyć ludzkie słowo i środki temu służące, radio, telewizję, książki. Dlatego napisał taki wiersz, którym chcę zakończyć. Nosi on tytuł Kantyk Mas Mediów. Pieśń pochwalna środków przekazu, które nieraz potrafią zaszczuć, zabić słowem, przekazywanymi informacjami. Ten święty Jakub Alberione napisał tak. Chwała Ci, Panie, za wszystkie środki przekazu i talenty i za energię spożyte w służbie prawdzie. Chwała Ci, Panie, za muzykę, za teatr i każdą formę widowiska, odbicia piękna i dobra. Chwała Ci, Panie, za artystów i reżyserów, producentów i aktorów, za wszystkich, co głoszą pokój, sprawiedliwość i solidarność. Chwała Ci, Panie, za wszystkich mówiących i śpiewających, za tworzących i komponujących, za tych, co wiodą do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za dar mowy, za dar porozumiewania się. Dopomóż nam, by nasze słowa niosły dobro i były pełne miłości. Amen.